czego dotyczy drugi list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Można by to zrozumieć łatwiej na przykładzie świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy już któryś z rzędu raz odwołują koniec świata. Ogłaszali, ponieważ się nie sprawdziło, więc znowu i tak dalej. Otóż mówienie chrześcijańskie oczywiście przez to szatan ośmiesza świadków Jehowy. I ludzie już z nich teraz kpią, pytając ich, a kiedy będzie koniec świata, i kolejną datę podają. Otóż kogoś tam szatan podbechtał i zawarł się w proroka, że skoro już świat jest zbawiony, bo Chrystus zmartwychwstały już przyjdzie na sąd ostateczny, już nie trzeba pracować. I to już czekajmy na koniec świata, już przestali pracować, przestali uprawiać rzemiosło, uprawiać rolę i wieść dotarła do świętego Pawła. I się przeraził. Przecież on tego nie głosił. Ktoś fatalnie zinterpretował jego na ten temat katechezę. I dlatego koryguje, że bardzo się zdenerwował. To jakiś właśnie brat, który jeden chrześcijanin to głasza. A później było tak, że jeżeli ktoś był bogatszy, to miał jeszcze coś. To oni szli do niego, to daj. Daj nam, bo jesteśmy głodni i będziemy dalej czekać na koniec świata. Czy miał przykrą wpadkę święty Paweł? Dlatego zrugał w tym liście tych chrześcijan. Dlatego powiedzmy, dzisiaj nie wolno pytać się, kiedy będzie to oczyszczenie świata. Nie, bo to jest pewne rzeczy sobie Bóg zarezerwował. No nie wolno pytać kiedy.
Błogosławiony, kto się boi Pana. Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech się z Syjonu Pan błogosławi i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Z Wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, sami nie wchodzicie, nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Oto słowo Pańskie. Już od lat biada mnie intrygowało, ponieważ wszystkie liczby w Piśmie Świętym mają charakter teologiczny, niosą teologię. Obliczyłem, że to jest 7 biada i zacząłem podejrzewać, że tu jest mowa o konsekwencji braku darów Ducha Świętego. I próbowałem strzelać w interpretacji. Nawet tutaj kiedyś na ten temat mówiłem, myśmy się troszeczkę różnili, mi się swoje propozycje dawała. Ja nie wiem, jak ja wtedy interpretowałem, po prostu nie pamiętam. A teraz już pomodliwszy się, rozważywszy, mam takie przekonanie, że istotnie jest tutaj katecheza o braku darów Ducha Świętego. Co z tego wychodzi, gdy nam brak darów Ducha Świętego? Pierwsze biada. To już pamiętacie, że biada to znaczy wydajecie się w moc złego ducha. Wiesz, mnie uczyniliście jako Mesjasza bezradnym. Odtąd zły duch będzie was zbawiał, prowadził. Biada. Że to będzie ogromne cierpienie. Pierwszy dar to jest dar mądrości. Zabrakło daru mądrości Żydom współczesnym Jezusowi. Zabrakło daru mądrości. Wczoraj mówiłem też, że ta część Ewangelii Mateusza już interpretuje Księgę Powtórzonego Prawa. A Księga Powtórzonego Prawa przypomniała, że wiodące jest przymierze, że dopiero drugi krok to jest umiłuj Boga całym umysłem, całym sercem, czyli otwórz się na Boga całą ludzką istotą, a wtedy potraktujesz drugiego jak siebie samego. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Inaczej nie potrafisz. I gdyby Izraelici żyli przymierzem, to wtedy i przez przymierze spływałyby dary Ducha Świętego. Duch Święty by im pomagał w otwarciu, w przeżyciu tej misy innego Mesjasza, aniżeli się spodziewali. I tutaj wracam do dzisiejszej uroczystości śmierci męczyńskiej Jana Chrzciciela, że frezusze, uczeni w piśmie, arcykapłani nie bali się zamachu na życie Jezusa Chrystusa przed Piłatem, ponieważ wiedzieli, że Jezus rozczarował ogół Izraela, rozczarował. Tylko zaczął głosić królestwo wewnętrzne. Zakwestionował świętość i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i w ogóle Izraela. Izraelici bardzo pokorni, tak zwana, byśmy powiedzieli, prostaczkowie, nie mieli wątpliwości, że nie są święci. A wszyscy udawali świętych. Jezus zakwestionował. I zakwestionował świętość osobistą i rozczarował jako Mesjasz, bo oni mieli inne treści pobożone pod pojęciem Mesjasza. To było i w stosunku do Jezusa Chrystusa, i do Jana Chrzciciela, który też kwestionował świętość i głosił Mesjasza, który rozczarowywał. A w dodatku drapnął pazurem Heroda, który miał za żonę swego brata. Więc był wściekły. I wiedział, że likwidując Jana Chrzciciela nie wzbudzi wielkiego sprzeciwu Rzymu, bo on jednak zapowiadał Mesjasza. W ogóle Mesjasz dla Rzymu był, wiedzieli, że to jest zagrożenie pokoju w Palestynie. I dlatego zdecydował się na likwidację tego punktu zapalnego. Bo jeżeli było zainteresowanie Janem Chrzcicielem, Jezusem, to najpierw ze względów właśnie politycznych. I wracam do pierwszego biada. Biada z powodu braku daru mądrości. Mądrość najpierw dotyczy mądrego przeżywania przymierza. Jeżeli Bóg zawarł z człowiekiem przymierze, to wypada, żeby człowiek był glebą, a Bóg ziarnem przez swoje słowo. A Izraelici nie. Izraelici uważali, że ma wskoczyć w ich marzenia i plany. I Jezus mówi, biada, bo wtedy sami nie wchodzicie w to, że ja jestem Mesjaszem i innych zniechęcacie. Czyli z powodu błędnego rozumienia przymierza stajecie się przyczyną potępienia innych, no, cierpienia innych. No, jak ja głoszę katechezę o przymierzu, to inni już mlaskają językiem. A, to już cię mam. Już cię złapię za twoją wszechmoc. Będziesz musiał wskoczyć. I dar mądrości mówi, nie. Nie może, jak zero stanie przed jakąś liczbą, to ta liczba idzie in minus. Liczba musi być 3, musi być na początku, a zera, jak stają za trójką, to rzeczywiście te zera są wielkie. Człowiek jest wielki, jeżeli przed Bogiem staje jako zero. Liczba go bierze w posiadanie i człowiek już nie jest nicość. A więc tu to dotyczy pierwszego biada. Źle rozumiecie przymierze. Że przymierze wymaga pokory, że człowiek jest glebą, a Bóg będzie ziarną. I grzech osobisty, uczony w piśmie, faryzeuszy, stał się źródłem grzechu niewierności całego narodu. I cały naród później odrzuca Jezusa Chrystusa. Drugi biada, które mówi, biada wam, że nie żyjecie darem rady, który jest w przymierzu. Biada wam o czymś w piśmie w Rezuszu Błotniczy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. Gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Dlaczego? Brak daru rady sprawia, że ci apostołowie w Starym Testamencie spośród uczonych faryzeuszy znowu wsiewali nadzieję na fałszywego Mesjasza, szatańskiego. Wsiewali życice, a nie pszenicę. Życice, a nie pszenicę. I w związku z tym poganie też byli wprowadzani w błąd. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy. A kto by przysiągł na złoto przybytku, ten związany jest w przysięgu. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która na nim jest, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Tu chodzi o biada tym, którzy nie mają daru umiejętności, daru wiedzy, inteligencji. Darz umiejętności, użyjmy tutaj słowa wiedzy, darze wiedzy, jest wiadomo, człowiek ma poprawne widzenie swego powołania, swojej misji. Jeżeli zostałem stworzony jako człowiek, to według Pisma Świętego człowiek jest świątynią Boga. Bóg chce poprzez przymierze mieszkać w swoim dziecku, świadom jego ograniczenia, jego woli i umysłu. Czy dar umiejętności, wiedzy, inteligencji uczy, żeby człowiek poczuł się, tu jest przybytek, ale to tyle samo co świątynia. Świątynią, że Bóg chce we mnie zamieszkać i mieć we mnie swój ołtarz spotkania. Jest to aluzja do tego, że kiedy Dawid chciał zbudować świątynię, to Bóg mu od razu przez proroka Natana skorygował pojęcie świątyni. Ty nie zbudujesz, ty zbudujesz tylko makietę człowieka w świątyni. I przyjdzie ktoś, przyjdzie Jezus Chrystus, nowy Dawid, który z człowieka zbuduje świątynię. A w człowieku stworzy ołtarz poprzez to, że to jest ołtarz, to jest fakt rozumu i woli człowieka. Bóg mu będzie się dawał, ofiarowywał w przymierzu z miłością z krzyża. Będzie mu się ofiarowywał. A człowiek ma odpowiedzieć na darmową łaskę z krzyża, na jego zmartwychwstanie. I wtedy z człowieka Bóg sobie tworzy, Jezus sobie tworzy ołtarz spotkania swojej osoby z osobą, którą umiłował miłością bezinteresowną, niezwykłą, ołtarz. Jeżeli Bóg pozwolił na zbudowanie świątyni, makiety człowieka obok, żeby ona przez lata, przez wieki istniała, tylko chciał powiedzieć, wiary się nie dziedziczy. Wiary się nie dziedziczy. Każdy człowiek ma swoją godność, jak istota wolna i rozumna. Każdy musi w sposób osobisty odnieść się do dzieła Jezusa Chrystusa. Dopiero za zgodą człowieka staje się świątynią, a Jezus we wnętrzu człowieka jest jakby na ołtarzu. I nasze życie odtąd ofiarowuje Bogu Ojcu za zbawienie świata. Wylewa nowe życie, życie wieczne, a jednocześnie będzie pobierał ofiarę z człowieka. Powie, z Tobą się utożsamiłem, daję Ci nieskończone życie, ale wybacz, że to życie będzie po ludzku takie nieciekawe. Takie nieciekawe. Ja będę to życie składał jako swoje za zbawienie świata. A Ty nauczysz się mojej miłości. Niezwykłej, Boga człowieka. I właśnie w tym darze umiejętności o to chodzi. Kolejne imiona. To już będzie z tego, co wczoraj interpretowałem. biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięto, kopru i kminku, jak pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, przez prawdziwość rozumie się świętość, miłosierdzie z krzyża i wiarę. Wiarę w to, że Bóg ze swoją świętością i mocą człowiekowi się udzieli, żeby człowiek jak gdyby przedłużał fenomen Jezusa Chrystusa na tej ziemi. To zaś należało czynić, się tam tego unikać, przewodnicy ślepi, którzy przesadzacie konara, a połagacie wielbłąda. To znaczy, że my bezwiednie będziemy drugorzędne, trzeciorzędne, dziesięciorzędne rzeczy realizować z chrześcijaństwa, a będziemy pomijać istotę. Skandal krzyża. Skandal krzyża. No a my mamy żyć Chrystusem zmartwychwstałym, który sobie zostawił znamiona krzyża. Bierz życie ze mnie, nie żyj sam, bo nie dasz rady, tylko ja do zła nie dodałem zła. Żyj mocą mego zmartwychwstania, moją osobą, a mnie zostaw resztę. Ja sobie poradzę ze złem świata. Jest to dar pobożności. Czwarty dar. Dar pobożności. Że my będziemy ten błąd popełniać, że będziemy unikać sedna. Ja w życiu zakonnym i kapłańskim rozmijałem się z sednem. Ja dopiero po pewnym czasie zacząłem sobie uświadamiałem, że czy my żyjemy w dużej mierze pozorami i dar pobożności, gdy chodzi o rok A, pomaga się, żeby odpowiednia katecheza była, że najpierw uzdrów siebie w Ewangelii A, herbem Ewangelii A Mateusza jest twarz jakby ludzka. Jeżeli chcesz być człowiekiem, to w tobie musi być Bóg. Bóg nie będzie człowiekiem. Bóg musi być. Bo jest zrozumiany obraz Boga. Pusty jesteś. Mnie się rozumieją z istotą. Dar pobożności. I kolejny dar, to jest dar męstwa. To już też wczoraj był interpretowany. Biada wam uczyni w piśmie faryzeuszu obłudnicy, podbacie o czystość zewnętrznej strony misji, kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw wnętrze kubka, żeby zewnętrzna strona stała się czysta. Najbardziej brak nam męstwa w zobaczeniu siebie. Ja, tak Bóg mi dał tę wpadkę z proboszczem moim, tuż przed przyjazdem. Następnego dnia rano jechałem, a tego dnia wiedziałem, że jestem niezdolny do tego, żeby pójść do proboszcza i mógł pewne rzeczy wyjaśnić. Bo taki w sobie, taką wściekłość na niego nosiłem, że zupełnie niesłusznie, niezasadnie na mnie naskoczył jak żmija. A ja zamiast mam merytorycznie odpowiedzieć bez tego do jasnej cholery, tylko nie łamę sobie nóg na słomkach, to ja jednak wyprzedziłem te moje racje do jasnej cholery. Co nim tak wstrząsnęło, że ojciec duchowny, który zawsze był grzeczny, poprawny, nagle publicznie przed całym domem pojadł jasnej cholery. Nie łamy sobie nóg na słomkach. On na pewno to rozważa, na pewno trzyma światło na ten temat. Ale ja zrozumiałem dzisiaj, jak wrócisz, idź. Idź i powiedz, przepraszam cię to do jasnej cholery, ale naprawdę łamałeś mnie i sobie nogi na słomkach. I wyjaśnił mi pewne rzeczy. I poniosły mnie emocje. Ale to ja nie wiem kiedy. Ja nie wiem kiedy. Bo tak, jak poczułem krzywdę, to tak nagle trzasnęło we mnie, że ja tak to powiedziałem cicho, a dobitnie, w jadalni, że wszyscy w jadalni ręce zacierali. Duchowny trzasnął w superiora i w siostrę Arkadię, bo wszyscy obchodzili dookoła nich jak koło kupy na pastwisku. No ale jakoś to trzeba... Wiem, że on, jak ja mu nie wyjaśnię, wykorzystałby to przed prowincjałem. Nawet mógłby się ubiegać o to, że weź proszę. No on się uniezależnił ode mnie. I przykład daje domownikom. A ja po cichu i wszystkich miałem w garści z siostrą Arkadią. ale dopuścił Bóg w moim życiu taką plamę. Ba, wiedziałem, jak wyrzutą sumienie, ale wiem, że mam pokorzyć się, pójść i wyjaśnić pewne rzeczy, które gospodarowały, które sprawiły, że ja chciałem powiedzieć nie. Teraz to jest dar, jaki to dar męstwa, żeby mężnie spojrzeć na własne mankamenty, że na to nie stać było Izraela, żeby mężnie na siebie spojrzał, a teraz Kościół, bo nie jest na to Kościół. Kościół nie stać na to kapłanów, biskupów, żeby popatrzeć, że myśmy fuszerkę musieli zrobić, skoro nie ma świętych chrześcijan, co robić? Nagminnie odchodzą, będą odchodzić od Kościoła. Nie stać na to męstwo, więc ja mężnie pójdę i powiem przepraszam i wyjaśnię Szczepiana. Chodzi o dar rozumu. Jak nie ma dary rozumu, to biada wam uczeni w piśmie faryzeusza błudnicy, bo podobnie jesteście do grobów pobieranych, które z zewnątrz wydają się piękne, a wewnątrz są pełne kości, trupy i wszelkiego plugastwa. Taki wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości, ponieważ nie ma daru rozumu. Dar rozumu ma panować nad światem emocji, konkretnie pychą. Wtedy dar rozumu, rozum ma tylko człowiek, zwierzenie. Jak Bóg w szóstym dniu stwarza człowieka i mówi o darze rozumu, to ten rozum nazywa, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, w przeciwieństwie do zwierząt. I nas obowiązuje, zwierzęta mają instynkt, emocje, a człowieka jeszcze obowiązuje dar rozumu. Ale rozumu nie ma człowiek tak długo, dopóki nie otworzył się na Boga. Dopiero Bóg ma pełnię poznania i pełnię mocy. Rozumny człowiek nosi w sobie Boga, czyli Krzyż Chrystus. Tak to rozumiem. Inaczej jest grobem pobielanym. I tutaj, gdy się zajrzy do proroka Ezechiela, rozdział 37, Ezechiel pisał w niewoli, to tam jest dolina pełna kości, którą prorok zamienia poprzez swoje słowo w żywych ludzi, żyjących wiarą. Otóż w niewoli babilońskiej tak długo, dopóki jeszcze nie było drugiego zrywu powstańczego w Jerozolimie, to ci, którzy już byli w Babilonie, a była elita z królem, cały czas mówili, a wrócimy, bo jest Jerozolima, jest świątynia i było masę fałszywych proroków. Właściwie nikt poważnie proroka Ezechiela nie traktował, żeby zrozumieć przyczyny niewoli babilońskiej. I on to bez szans. Gadał, a wszyscy powiedzieli, rysowali mu kółko na głowie, czy sobie. Były groby pobierane. Był zwyczaj u Izraelitów, żeby się nie zanieczyścić, żeby nawet jak człowiek przeszedł przez ziemię, gdzie trup leżał, to się zanieczyści. No, żeby się nie zanieczyścił, to stawali kamień, pobierali go, tędy nie idź, umijaj. Jezus z tego kpi, mówi, wy groby macie w swoich wnętrzach. Wasze wnętrza to są groby cuchnące, wyce się trupami. Najpierw posłał proroków, żeby nie się znaleźli w Babilonie, to jednak znaleźli się w Babilonie. Przyszedł Mesjasz, żeby zbawić, to oni odrzucili Mesjasza. Czyli wy jesteście trupami. Ja panuję na śmierć, ja zbawię. Boga się nie da zabić, miłości mojej się nie da zabić. Ja was zbawię. Ale jak nie przyjmiecie daru rozumu, jeżeli nie zrozumiecie, że człowiek jest tak pomyślany, że jest miejscem dla Boga, dla Ojca, dla Syna, dla Ducha Świętego. Jeżeli to dziecko jako człowiek nie żyje Bogiem, to ono nie ma rozumu. Ono w pewnych sytuacjach rozumnie się zachowa. ale tak na ogół są sytuacje, które przerosną człowieka, tak jak Izraelitów przerosło zrozumienie Jezusa Chrystusa, a Bóg się utożsamia tylko z Jezusem Chrystusem. Więc świat współczesny, lekko traktując dzieło Jezusa Chrystusa, właściwie już lekceważył, to są ludzie, którzy mają wnętrza na poziomie grobów powielanych, tak są trupami. Oczywiście, że troszczymy się o te zewnętrzne rzeczy, wybieramy siebie. Wszystkie partie wybierają siebie. Tu żadnego błędu nie popełnił. No kto popełnił? Ja też nie popełniłem się mieli przez spotkanie z proboszczem. Też się wybierałem. Tu zrozumiałem, jak wrócisz, porozmawiaj, przeproś za to, co było niesłuszne. Wyjaśnię, że nie zadziałał rozum. Szatan wyłączył Chrystusa. Do jasnej cholery. Miałem rację. Tylko po co te emocje? Do jasnej cholery. Trzeba było spokojnie wyjaśnimy sobie to. Ja to tak rozumiem, że dla rozumu domaga się, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że Bóg musi być we mnie najpierw. Później Bóg we mnie da mi poprawne emocje, bo Jezus miał emocje też, tylko miał poprawne. To jest to, że pierwsza funkcja rozumu to jest otwarcie się na Boga i wszędzie dopuszczenie do głosu Boga, a Bogiem tym w tym wypadku jest Jezus Chrystus. Więc to przedostatnia biada i ostatnia biada, siódma biada, czyli dar jaźni Bożej. Biada wam uczynić w piśmie Faryzeusza Błudnicy, bo odbudujecie groby prorokom, zdobicie grobowce sprawiedliwych, a mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. To tak, gdybyśmy żyli za czasów Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, to byśmy nie byli uczestnikami odrzucenia Mesjasza. A dzisiaj świat nie odrzucił Mesjasza? Czy moralnie go nie zabił? No, zabija, odrzuca miłość. I Jezus przez tę ingerencję skarży się. Moja miłość jest ciągle zabijana, ukrzyżowana. Czyli światu dzisiaj brak daru bojaźni Bożej. Jezus bojąc się Bóg Ojciec bojąc się o utratę przez nas życia wiecznego w Nim, bo całe bogactwo Boga Ojca jest dla nas nieskończone, absolutne. Do szaleństwa posunął, zmusił Jezusa Chrystusa. Do szaleństwa. I my, jak słuchamy Ewangelii, o Żydach, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, no gdybym ja wtedy żył, to ja bym na pewno stał po stronie Jezusa. A to nie jest takie pewne. Gdybym, a Jezus mówi, a czy rzeczywiście ja zawodnąłem Tobą do końca? Dałeś się posiąść do końca? Tak, żebym ja Tobą w Tobie się ubrał, żebyś był moim świadkiem. No niestety nie. Nie można tego powiedzieć. Przeżyłem oczywistość dzisiaj przygotowując to, że rzeczywiście tutaj są złoża potężnych kateches i że świat dzisiejszy, który jak ktoś przyjdzie do kościoła dwa razy do roku posłuchał, że tak, no gdybym ja wtedy żyła, a teraz wcale nie służę tej miłości z krzyża, temu zmartwychwstaniu, wcale nie służę. I to jest nasze samo oszukiwanie się. No, to byłoby to. I oczywiście po tych siedmiu biadach Jezus zaczyna mówić mowę o unicestwieniu Jerozolimy Izraela przez zrów powstańczy w roku 70. Czyli o jedno pokolenie, a pokolenie to około 40 lat. Po Jego odejściu, po Jego zbawieniu świata. I chrześcijan mówi, przyjmując chrzest, wiarę we mnie, uchodźcie z tego terenu, bo tu przyjdą Rzymianie i splantują całą Jerozolimę. Chodzi o to, żebyście wy ocaleli, żywe świątynie, dar bojaźni Bożej. No to można by sobie wziąć jako przedmiot rekolekcji, ale do To nie jest komar, to jest mucha. Muchy są niegroźne. Dobrze, to tyle.